środku dnia.
Bardzo niski poziom wód w rzekach, drzewa usychające w miastach. Czy to oznaka zmian klimatycznych? Z drugiej strony pytanie, dlaczego na własne życzenie zmieniamy miasta w betonowe pustynie? W ciągu ostatnich 150 lat średnia temperatura Ziemi podniosła się o nieco ponad 1 stopień, przy czym temperatura lądów o 1,6 stopnia, a oceanu 0,88. Ostatnie 20 lat widać wyraźne przyspieszenie tego ocieplenia. W Wielkopolsce przekłada się to na przykład na wysychanie rzek, niski poziom wód gruntowych i stepowienie pól. Przed chwilą rozmawiałem z Jarosławem Władczykiem z Wód Polskich i proszę posłuchać odnośnie chociażby samej Warty.
Jeśli chodzi o obszar regionu wodnego Warty, no to tutaj MGW ogłosiło suszę hydrologiczną. I dla przykładu, niech będzie takim miarodajnym czynnikiem, najlepszym jest przepływ wody w Warcie. I dziś na przykład na wodoskazie przy moście Rocha w Poznaniu ten przepływ wynosił o godzinie 8 26 metrów sześciennych na sekundę, czyli 26 tysięcy litrów na sekundę. Przed rokiem, dokładnie w tym samym miejscu i w tym samym czasie, ta wartość wynosiła 39 metrów sześciennych na sekundę. Zatem porównując aktualne dane, są one jeszcze mniej optymistyczne niż rok temu. Dodam jeszcze, żeby pokazać skalę problemu, że średni przepływ ze średnich rocznych dla tego wodoskazu właśnie przy moście Rocha wynosi 100 metrów sześciennych na sekundę, a dzisiaj, przypomnę, mamy 26 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o stan wody w Poznaniu, jeśli chodzi o właśnie o most Rocha, to dziś ten stan wody wynosi 119 centymetrów. Przed rokiem było to 148 centymetrów. Natomiast jeszcze niech takim bardziej wyróżnikiem będzie dla nas podkreśleniem problemu komunikat Państwowej Służby Hydrologicznej. To taka ważna rzecz, ważny komunikat, z którym musimy się liczyć. I ten najnowszy z 27 lipca mówi, że utrzymuje się stan zagrożenia w województwie niżówką, tak? Czyli obniżaniem się poziomów wód podziemnych. Utrzymuje się ten stan zagrożenia nadal w województwie wielkopolskim, pomorskim i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, a ponadto wprowadza się stan zagrożenia niżówką w obszarze województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i północnej części województwa śląskiego. Jeszcze tylko dodam, żeby jakby pokazać potem, czy powiedzieć szerzej, rozwinąć i o co mi w tym wszystkim chodzi. O co chodzi, jeśli mówimy, że wprowadza się stan zagrożenia, czy utrzymuje się stan zagrożenia? To oznacza, że te niedobory wody mogą występować w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.
No czyli, proszę Państwa, może dojść do sytuacji, że studnie zaczną wysychać, ujęcia wody przestaną dawać wodę. W naszym studiu profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To wszystko za szybko zaczyna się chyba dziać, takie mam wrażenie. Czy to jest jakiś znak czasu? No bo owszem, no, zmiany klimatyczne to jest coś normalnego oczywiście. Jesteśmy w dynamicznym układzie. Wszystkie planety zresztą tak funkcjonują w układzie słonecznym. Natomiast Ziemia ostatnio to tak za szybko chyba to się dzieje.
No, czy to się dzieje o wiele za szybko, z tym, że tak jak mówimy o zmianie w ciągu 150 lat o 1 stopień Celsjusza, to nas to bardzo uspokaja. Z tym, że pamiętajmy, że gdy mówimy o zmianie klimatu, to de facto mówimy o takiej zmianie tektonicznej, innymi słowy zmianie całościowej. I ta zmiana wydawałaby się z perspektywy wartości średniej niewielka. Natomiast proszę pamiętać, że od wzrostów istnieją też odchylenia. No i to jest jedno z tych odchyleń. Ja w każdym razie mam nadzieję, że to jest jedno z tych odchyleń i że wróci za jakiś czas całość do nowej normy, bo już zmiana klimatu się toczy, ale nowej normy. Miejmy nadzieję, że to nie jest taka forpoczta zmiany bardzo gwałtownej, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy w tarapatach.
To jest oczywiście, proszę Państwa, Warta. Duża rzeka, która jakoś tam jeszcze się sobie poradzi. No ale mamy przykład z wczoraj, w Środzie Wielkopolskiej, Moskawa. Śmierdzi, wygląda jak ściek. Zaalarmowali nas mieszkańcy, oburzeni takim stanem reprezentacyjnej rzeczki miasta. Nad Moskawę wybrał się Rafał Regulski.
Księżyc się w Moskawie schował.
śpiewają od pokoleń starsi i młodsi mieszkańcy Środy, nawiasem mówiąc wymiennie i dość dowolnie stosując nazwy Moskawa, Maskawa. Niestety wygląda na to, że chowanie się w Maskawie księżycowi musimy odradzić. Gdyby księżyc dziś schował się w tej rzeczce, to nie byłoby dla niego dobre.
Sam wygląd mówi, a zapach już nie musi mówić.
Co pani sądzi o wyglądzie tej rzeki?
No tragiczny jest, a jaki ma być?
Się przyglądam tej rzece i ona jest mleczno-biała. A tam dalej brązowa.
Rzadko kiedy jest lepsza, niestety.
Bardzo niemiły zapach. Sam wygląd mówi...
No, kiepski.
Tam dalej taki kożuch jest.
Tak, no i śmierdzi.
Tak się składa, że w pobliżu tego smroda można zjeść loda. Bo tuż nad tym bardzo śmierdzącym ściekiem stoi lodziarnia na kółkach. Jak się panu tego loda tutaj je?
Bardzo niemiło.
Bardzo kiepsko, bo od razu lód nie smakuje.
Powiedzieli amatorzy lodów siedzący na leżakach tuż nad Maskawą. 5 minut później zobaczyłem ich na leżakach oddalonych od rzeczki.
Żeby nie było czuć.
Czyli im dalej, tym smaczniej.
Dokładnie.
Panie tutaj sprzedają lody. A jak się panią tu pracuje w sąsiedztwie tej rzeki z tym widokiem na rzekę?
No co roku jest to samo. No nic z tym nie robią. Nie wiem, przejdźmy do Wód Polskich we wrześniu, ale też nic z tym nie robią. No tak od lipca się co roku zaczyna, nie? My tam zaczynamy sezon od marca, także połowę czasu jest w porządku, a potem no niestety wygląda tak jak wygląda, śmierdzi.
Czy tutaj są też jakieś zlewki, czy to jest źle zarządzane, bo nie mam w ogóle wiedzy,
tak,
nie?
Naturalnie to tak troszkę podejrzanie, nie?
Co się dzieje z Maskawą? No...
Burmistrz Środy Wielkopolskiej Piotr Mieloch.
Maskawy nie ma właściwie, można powiedzieć, w tej chwili, gdyż przepływ właściwie jest zbliżony do zera. No i to jest nasz główny problem. Nie ma opadów, mamy suszę hydrologiczną, wszystkie dopływy w zasadzie są wyschnięte i to jest jakby kłopot, bo po prostu nie ma wody.
Czyli ta woda stojąc nabiera takich cech, które odstrasza mieszkańców?
Znaczy jesteśmy nad jeziorem w tej chwili. Są też badania sanepidu i problemu nie ma w jeziorze. Problem jest za tamą, przez to, że woda z jeziora nie jest spuszczana, bo nie może być w tej chwili spuszczana. Tu mamy jakby dwie sprawy, bo jedna dotyczy tego, że nie możemy doprowadzić do tego, że woda w jeziorze zejdzie, bo wtedy będziemy mieli do czynienia z klęską ekologiczną, bo te ryby wszystkie się poduszą, bo będzie za płytko. Z drugiej strony mamy ten zapach, który jest w tej chwili, bo woda nie płynie, czyli no, można powiedzieć taka trochę sytuacja patowa, ale no, z tych wczorajszych uzgodnień troszeczkę spróbujemy jakby to przepłukać. Znaczy wody polskie spróbują, bo my oczywiście na to nie mamy wpływu.
Jarosław Władczyk, rzecznik prasowy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ogólnie mówiąc, oczyszczenie zbiornika czy też no, Moskawy nie będzie możliwe bez wcześniejszego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w całej zlewni oraz działań takich ograniczających dopływ biogenów ze źródeł rolniczych. Problem pojawia się zawsze w miesiącach letnich, przy wysokich temperaturach, kiedy woda w zbiorniku jest obciążona właśnie fosforanami oraz azotanami spływającymi z pól i to tak naprawdę powoduje jej zakwit.
No i do tego jeszcze brak wody, kiedy trochę padało jeszcze lat temu, 20-30, bo takie lipce były, kiedy potrafiło padać przez 2-3 tygodnie. No to tego problemu być może nie widzieliśmy, bo ta woda przepłynęła, tak przepłukała to wszystko. A teraz, panie profesorze, Cybinę jak patrzę w Poznaniu, to żal serce ściska, no ale to jest ten taki no, papierek lakmusowy. Tak to widzimy ewidentnie, że no, w tej chwili już zastanawiam się, kiedy przez Wartę będzie można przejść wpław, bo ona ma 1,20 m, więc jeszcze trochę i zasadniczo, jak już będzie poniżej 0,5 m, to będzie można chyba tam po prostu przejść.
My mówimy o suszy hydrologicznej, ale jak się chwilę cofniemy i spróbujemy sobie nazwać tą suszę, to zobaczymy, że tak, woda w rzekach to truizm, pochodzi z opadów. Te opady spadają, można powiedzieć, w taką drugą miskę zwaną zlewnią i powoli albo bardzo szybko płyną nam do rzeki. Te silne opady deszczowe, szczególnie letnie, zdaje się, że jutro doświadczymy takich bardzo poważnych opadów. No one w bardzo szybki sposób, nie nawadniając za bardzo powierzchni, płyną do rzeki, wywołując podniesiony poziom. I rzeczywiście to jest sposób na przepłukanie rzeki. Natomiast gdy nie ma tego opadu, nie ma tego gwałtownego dopływu wody, tak naprawdę rzeka jest zasilana z tego, co wsiąknęło w głąb gruntu. I jeżeli w zasadzie to dolne zasilanie, ono jest podyktowane klimatem. I jeżeli mówimy od wielu lat o tym, że zmiana klimatu następuje i robi się coraz cieplej, innymi słowy, coraz więcej nam odparowuje, a coraz mniej wsiąka, to rzeki są naprawdę takim dobrym podsumowaniem tego, co się dzieje z klimatem. Bo te niżówki będą się powtarzać.
tu jeszcze chyba warto, panie profesorze, powiedzieć, bo no, powiemy, no, że źródła są, tak? Że rzeki mają źródła i ta woda wypływa z ziemi. No ale to też ma związek z opadami, bo przecież to jest
tak,
też...
tylko źródło najczęściej jest malutkie i nie odgrywa większej roli. Tak naprawdę siła rzeki to jest zbierana woda z olbrzymich obszarów, z tych tak zwanych zlewni. I rzeczywiście tam, jeżeli pojawia się deszcz, a odparowuje lepiej, bo jest wyższa temperatura, to nie należy się spodziewać wody, nadmiernie dużo wody w rzece. Oczywiście to wszystko zmienia się to w górę, to w dół, ale te fluktuacje, one będą się przesuwać w kierunku jednak w dół, bo jest coraz cieplej.
Mówił pan o tym, że ścieki, że gospodarka wodno-ściekowa, no ale ja pamiętam jeszcze jako dziecko, kiedy przechodziło się nad Wartą, to było czuć, jak ona śmierdzi, ta rzeka, a teraz nie czuć. Więc chyba jest lepiej, jeżeli chodzi o czystość Warty.
Jest lepiej i nie jest, bo trzeba powiedzieć, że lata 90. to był taki moment, w którym rzeczywiście obserwowaliśmy duży zryw, duże miasta zyskały oczyszczalnie ścieków. Natomiast wciąż jest problem z małymi miasteczkami, gdzie w wielu przypadkach te oczyszczalnie ścieków są symboliczne. No, Unia Europejska zwróciła nam na to uwagę i mamy z tym poważny problem, że jakość tej wody w tych rzekach niekoniecznie jest wysoka. Na to, gdy nałożymy coraz niższe stany, no to jeżeli ilość ścieków dostarczanych do rzeki jest wciąż taka sama, a wody mniej, no to stężenia muszą rosnąć. To się będzie kończyło nieprzyjemnymi zapachami. No i w zasadzie ten przypadek rzeki Maskawy, on był takim chyba dobrym przypadkiem tego, co się będzie dziać, czy opisem tego, co się będzie dziać coraz częściej w przyszłości. Robi się coraz cieplej. Ta zmiana
w większych rzekach.
W coraz większych rzekach, w zasadzie wszędzie tam, gdzie będziemy mieli do czynienia z coraz większym zagęszczeniem zanieczyszczeń. Tu jedynym sposobem jest oczyszczanie ścieków. Tu nie ma rozwiązania typu przepłuczemy rzekę, bo to jest mniej więcej tak, jakbyśmy się umyli, ale wciąż byśmy się później w czymś tarzali, żeby się ubrudzić. Jedynym sposobem jest oczyszczanie ścieków. Nie wlewanie ścieków w sposób dziki, to się też zdarza. Prowadzenie gospodarki takiej ściekowej, klasycznej, udawanie, że wszystko jest w porządku, w zasadzie będzie prowadziło do takich dość pustych rozmów na temat tego, że powinno być lepiej.
Panie profesorze, czyli co pierwszy krok to są ścieki, a drugi krok to co? Będziemy zwężać koryta rzek? W Warcie będziemy musieli, nie wiem, te brzegi coraz bliżej siebie?
Tutaj jest taki jeszcze jeden problem, że my generalnie pamiętajmy, że ten wielkość opadów w Polsce będzie subtelnie rosła. Nie będzie malała, tylko subtelnie rosła, ale będzie się realizowała przez gwałtowne letnie opady. Tych po prostu będzie coraz więcej.
Czyli będziemy mieli hiszpańskie rzeki.
Otóż to, zbliżamy
okresowe,
się.
W długo. Sucho i potem nic.
Nie powiem, że za rok albo za trzy, ale w dłuższym dystansie czasowym wzrost temperatury będzie powodować, że te rzeki będą coraz bardziej okresowe. Proszę troszkę odskoczę może na wschód, nad Wisłę. W 2015 roku Wisła miała najniższy stan. No i zdaje się, że zbliża znowu się po 7 latach znowu do najniższego możliwego stanu.
Chyba już to było. Kilka dni temu gdzieś czytałem, że Wisła znowu jest rekordowo.
Po siedmiu latach zbliżamy się znowu do rekordu.
No ta krzywa tak wygląda, proszę państwa. Zrobiłem taką symulację od 2010 roku. Są dostępne takie szczegółowe dane do dzisiaj i Warta wygląda w taki sposób, że jest to oczywiście krzywa rosnąco, malejąca. No nie jest to sinusoidalna, ale jest to taka krzywa sinusoidalna.
To są fluktuacje, które muszą po prostu...
Idzie to od lewej strony, idzie to stopniowo na coraz niższym poziomie, czyli w tej chwili te 120 metrów mieliśmy rok temu, też mieliśmy taki poziom Warty i coraz częściej się będzie powtarzać i już mamy 119 i to już będziemy do setki, że tak powiem, się zbliżać.
I teraz proszę na ten opis, który pan przedstawił, nałożyć jeszcze fakt, że jakoś nie zmniejszamy ostatnio ilości ścieków doprowadzonych do Warty. Innymi słowy, ta jakość rzeki, jakość wody w rzece, szczególnie w tych małych już to widać, będzie spadać.
No, szczupaki są w Warcie przecież, tak się mówi, że jest taka czysta.
Dobrze.
Proszę państwa, trochę postraszyliśmy na początek. Gdyby państwo chcieli dołączyć na temat rzek, to zapraszam 618-654-654, audycja w środku dnia. 618-654-654, pan Tadeusz, a zaraz potem pan Wiktor. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. No, widzę, że radio ma swoje sposoby na rozwiązywanie tego typu problemów. Przeraził mnie początek tego utworu muzycznego, to gwizdanie. I to było jednoznaczne. I tutaj pokazuje to, jak do wszystkiego podchodzimy. Wjeżdżamy sobie na wszystko. Co z tego, że naukowcy apelują? Co z tego, że ludzie, którzy mają jakąś tam wiedzę, jakieś słupki w komputerach przeglądają w ciągu 7 lat, 17, 27,
150
jak to się, dokładnie, jak to się nie przekłada na naszą rzeczywistość i nic dalej się z tym nie dzieje. Trzeba po prostu się wziąć do roboty, wyciągnąć doświadczenia ludzi starszych, którzy kiedyś żyli, radzili sobie z różnymi problemami, nie mając komputerów, nie mając jakichś tam urządzeń satelitarnych, które obserwują, że tak powiem, zjawiska atmosferyczne na całym globie, ale potrafili tamę jakąś zbudować, potrafili rów wykosić na czas, nie tylko, że Wody Polskie, spółki jakieś tam wodne, gdzie prezes z sekretarką dzielą się składkami i składki na nic innego nie wystarczają, tylko na ich pensje. To nigdy nie będzie dobrze i mydlenie oczu, puszczanie muzyczki tego rodzaju z gwizdami, no nie załatwi sprawy.
Panie Tadeuszu, muzyka to jest akurat przypadkowo, więc proszę się tutaj nie czepiać.
Tak, nie czepiam się, ale myślę, że to można pomyśleć i nawet...
Natomiast metafora akuratna była, to szczerze mówiąc. Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo.
Myślę, że naukowcy...
Pan Tadeusz się wyraża z troską.
O to chodzi.
Tylko i wyłącznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i witamy pana Wiktora. Dzień dobry.
Dzień dobry. No ja nie wiem, czy ktoś już mówił to, co ja chcę powiedzieć, bo ja słucham radia przez internet ze swojego telefonu, bo jestem za granicą, jestem w Rumunii, więc nie wiem, czy ktoś... Bo musiałem wyłączyć
Proszę
słuchanie.
Mówić, panie Wiktorze, bo jest pan drugi, no, więc może się pan nie powtórzy.
Tak. No więc ja już kiedyś to mówiłem, kiedy był ten temat poruszany w takiej ogólnej skali, że od nas, między innymi od nas, bo chyba z całego tak zwanego cywilizowanego świata, z całej Europy i nie tylko, jeździ się do Afryki, kopać tam studnie artyzyjskie. Ja się tylko zastanawiam, kto będzie do nas przyjeżdżał to robić, gdy u nas ten problem wystąpi, a już jak widać niestety jest bardzo blisko tego. Ja jestem w Rumunii, tu gdzie jestem też są bardzo kłopoty z wodą, bo od początku maja praktycznie kropla deszczu nie spadła i też ludzie kopią studnie już na głębokość nawet 20 metrów. I ciśnienie w kranach jest bardzo mizerne. Tutaj jestem od 2,5 tygodnia tutaj, to rzeczywiście niekiedy jest bardzo...
Słucham. Panie Wiktorze, bardzo dziękuję za ten telefon, zwłaszcza, że podaje nam pan przykład zupełnie innego kraju, no, bardziej na południu, więc też te problemy pewnie są tam bardziej widoczne. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. No, ja tutaj moich przedmówców, chyba dwóch, tylko potwierdzę, że no niestety tak jest, że problem jest zgłaszany dawno. O problemie mówił już wybitny Adam Wodziczko już w 40 latach, że już się zaczyna problem z wodą. On już wtedy to mówił, czyli to jest ponad 70 lat. To jest potwierdzeniem rzeczywiście, co tutaj chyba pan Tadeusz mówił, że nie jest nic robione przez te kilkadziesiąt lat w tym kierunku, gdzie tak wybitna postać głosiła, że ten problem się już zaczyna. Rzeczywiście to prawda. No a kolejna sprawa jeszcze. Chciałbym się zapytać, no korzystając tutaj z pana profesora, który jest gościem w studiu, dlaczego na przykład Holandia nie ma z tym problemu? Czy tam jest aż tyle więcej opadów na przestrzeni ostatnich lat i co? Tam globalne ocieplenie nie działa? Dlaczego tam jest zawsze woda w kanałach i rzekach? Zawsze jest cały rok. To jest moje pytanie i już tylko trzeci argument i uciekam, bo na pewno się pojawi w ciągu audycji, że to wszystko przez globalne ocieplenie i zatrucie, to zastanówmy się, czy jeżeli weźmiemy wszystkie samochody spalinowe na świecie pod uwagę i wszystkie samoloty, to kto bardziej truje to środowisko, samoloty czy samochody? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Może od tego ostatniego?
Nie wiem, to już od razu odpowiadam. Samochodów jest mniej więcej 1,2 miliarda, pewnie 1,3 miliarda na świecie. Samolotów nie wiem ile jest, natomiast myślę, że to pewnie będzie około pół miliona samochodów, może pół miliona, może milion samolotów.
No, skala jest samolotów. Dużo, dużo.
Jeżeli chodzi o emisje, to mniej więcej to tak wygląda, że jakbyśmy wzięli globalne emisje z samochodów, to jest około 10% wszystkich emisji. Natomiast jeżeli chodzi o samoloty, to jest w granicach 1-2% emisji. Rzeczywiście jest tak, że te samoloty o wiele więcej emitują na jednostkę. W przeliczeniu na pasażera to jest mniej więcej dwa razy tyle, co w samochodzie. Jeżeli policzymy wszystkie...
Ale mniej ludzi lata niż jeździ, więc jakby...
Tak, w ten sposób się to się sumuje, czyli mniej więcej jak 1 do 10, jak 1 do 7, wszystkie samochody i samoloty. Pytanie o Holandię. Aha. Ciekawe pytanie, bo z jednej strony Holandia wcale nie ma strasznie więcej opadów niż my. Natomiast gdy przeliczymy na mieszkańca i na wodę, która dopływa rzekami do Holandii, okaże się, że w Holandii jest zdecydowanie więcej wody na mieszkańca niż w Polsce. Tak naprawdę my jesteśmy najuboższym krajem w przeliczeniu na mieszkańca.
Może dlatego, że Holandia jest niżej położona.
No jest niżej położona. Też pamiętamy troszkę inaczej. Była prowadzona gospodarka wodna. Tam w większości torfowiska Holendrzy zniszczyli. Tak de facto spalili, tworząc kulturę. A później zabezpieczyli się w pewnym sensie przez różnego rodzaju takie działające systemy wodne. Natomiast w Polsce jest troszkę sytuacja inna. Po pierwsze, mniej wody, zdecydowanie. Jesteśmy z Belgami na jednej pozycji, jeżeli chodzi o dostępność wody w przeliczeniu na mieszkańca. No a z drugiej strony też ważna rzecz, że to zależy od regionu, bo Wielkopolska, i tu nawiązanie do profesora Wodziczki, to jest taki region, w którym pada w zasadzie, może nie najmniej w Polsce, ale jesteśmy w dolnej stawce, ale jesteśmy w dolnej stawce. Pewnie najmniej pada na Kujawach, natomiast jesteśmy na zachodzie, co oznacza, że ten podmóg ciepłego powietrza u nas najczęściej do nas dociera i ta kombinacja niekoniecznie dużych opadów, a równocześnie stosunkowo wysokich temperatur powoduje, że jesteśmy w takim środowisku, które jest najbardziej statystycznie naprężone pod kątem gospodarki wodnej. W tym roku znowu to widać. Lubuskie i Wielkopolskie, szczególnie południowa i północna część Wielkopolskiego, to są rejony, gdzie już widać dosłownie wysychające pola kukurydzy. Są naprawdę, jechałem jakieś parę dni temu, widać ewidentnie, że straty będą suszowe. A chciałoby się powiedzieć, a może nawet trzeba powiedzieć, że to nie jest rok ekstremalnie suchy, ekstremalnie suchy.
Chciałem powiedzieć, gorący. Bo tych opadów trochę było takich w lipcu, w czerwcu. To nie jest tak, że mamy jakąś taką permanentną suszę i 35 stopni na stop.
Ale wracamy też do pewnych uwarunkowań, które niestety, znowu powiem, w Wielkopolsce nie należą do najlepszych. Wielkopolska ma dość słabe gleby, to znaczy one są bardzo zadbane. Pewnie nie wszystkie, ale
nie chłoną,
ale większości,
tak?
I nie chłoną, nie przytrzymują tej wody, która spadła jesienią, zimą i wiosną.
Panie Mariuszu, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem posłuchać opinii na temat mojego stwierdzenia, bo uważam, że powinno się zakazać wydobywania wody z źródeł głębinowych, a czy z łupów głębinowych i butelkowania. Bo generalnie według mnie woda to nie jest węgiel, ona musi jakoś zawsze najść, żeby można było ją dalej wydobywać. Ja wiem, że tam są jakieś złoża wody, ale to jednak są cieki wodne i w mojej teorii ta woda po prostu jakoś nachodzi, ona schodzi grawitacyjnie w dół, tak?
To trzeba przyznać panu rację, bo de facto gdybyśmy naprawdę chcieli prowadzić sensowną gospodarkę wodną, to my powinniśmy korzystać tylko i wyłącznie z wody, z cieków. I to, gdy zestawimy to z informacją, że ten poziom wody w rzekach spada, to widzimy, że problem jest bardzo poważny. Pan wspomniał o studniach głębinowych. W większości te studnie głębinowe de facto powinny być wykorzystywane tylko w sytuacjach krytycznych do celów sanitarnych, do celów spożywczych. My jesteśmy pod tym względem dość zrelaksowani, że tak powiem. I traktujemy tą wodę jako pewien element naszej rzeczywistości, ale te wody im głębiej, tym coraz trudniej się odbudowują. Innymi słowy, to jest nieodnawialne źródło wody i to rozwiązuje w wielu miejscach problem krótkofalowo, ale na dłuższą metę to de facto jesteśmy skazani na wody powierzchniowe i tu pełna zgoda. Oczywiście, gdy mówimy o jakichś niewielkich ilościach butelkowanych, to pewnie ta sytuacja nie jest taka dramatyczna, ale gdybyśmy chcieli na przykład oprzeć rolnictwo o wody głębinowe, był taki pomysł, to skończy się to tak jak w Kalifornii, czyli po prostu zużyjemy tą wodę na podlewanie, po czym studnia nam wyschnie i nam się też skończy rolnictwo. Nie tędy droga.
Nie będziemy mieli czego pić jeszcze.
No i nie będziemy mieli się czym bronić, kiedy naprawdę zabraknie wody do picia.
Panie Adamie, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, ja zawsze temat takie z wody, to za przeproszeniem szlak nie trafia, bo takie mam wrażenie, nie chcę pesymistycznie, że się tak naprawdę nic nie robi. Za chwilę, jak będą jakieś silniejsze opady zapowiedziane, to usłyszymy w różnych wiadomościach, że to miasto zalane, tam studzienka znowu wybiła, tu tyle mieszkań zalanych, podtopionych, strażacy będą mieć...
Tak może być jutro, bo akurat ten niż, który no, idzie,
nie
to
lubię takiego, nie lubię takiego pesymizmu, tylko pytanie jest takie, że chyba już w próżnię, bo że tak naprawdę nic się z tym nic nie robi tak poważnie. I zawsze się chwalę wtedy moim 10-tysięcznym zbiornikiem na wodę, który mam, choć teoretycznie też były jakieś plany, że od tego mam jakieś podatki i tym podobne, więc wtedy go chyba zasypię. Ale chcę tylko pokazać na przykładzie, mieszkam 7 lat w domu, korzystam z tego zbiornika i no on ma ograniczenie, wtedy woda, muszę to wypompować, tej wody jak już jest za dużo, żeby jakiś tam zawsze zapas był. I po 7 latach stwierdzam, że ja już tego nie robię w ogóle. Ten zbiornik mi się nie napełnia do pełna.
Poważna sprawa, poważny sygnał.
To jest
kolejny.
Poważny sygnał, który i teraz tą wodę, którą ja używam do podlewania, jestem miłośnikiem ogrodnictwa, trawę mam po prostu słomę, boję się, że jak ktoś z papierosem przeżył, to by się zapaliło pewnie. Ale podlewam to, co jest konieczne, ale to, co bym musiał podlewać, to ten zbiornik by nawet mi na sezon taki letni, podejrzewam.
Myślę, że to jest... Że
pan opisuje
trochę...
coraz bardziej przyszłość Wielkopolski.
Jeszcze trochę nie... trawniki znikną z naszego krajobrazu, bo one dużo wody pochłaniają jednak.
Ja staram się tej wody nie podlewać tych trawników, ale z drugiej strony patrzę się na łąki kwietne, które w wielu miastach gdzieś tam już powoli powstają, ale nadal mamy jakieś takie głupie parcie na to, że mają być te trawniki podlewane i trawa może być strzyżona.
Niesamowicie, pan dotknął, przepraszam, że wejdę w słowo, pan dotknął poważnej kwestii, bo tu się zaczyna takie starcie między kulturą, że tak powiem, wody, a kulturą tego, co widać i ewidentnie w wielu miejscach ten zdrowy rozsądek hydrologiczny, o którym pan wspominał, który pan reprezentuje, on się ściera z tym niekoniecznie zdrowym rozsądkiem estetycznym. I muszę powiedzieć, że dyskusja na temat nawadniania traw, no ona chyba się będzie zawsze kończyć w miejscu, kiedy po prostu kogoś już nie będzie stać na podlewanie trawników. Bo rzeczywiście uporczywe podlewanie trawników, no to jest pewnego rodzaju komfort i zajęcie dla bogatych ludzi. Nawiasem mówiąc, tak powstały trawniki. W Irlandii trawnik właśnie taki utrzymany, wykoszony, był pewnym symbolem bogactwa. Znowu jakbyśmy wracali do przeszłości.
Dziękuję bardzo panie Adamie.
Dziękuję bardzo.
Witam pana Michała. Radio Poznań, dzień dobry.
Dzień dobry. No, jest to bardzo ważny problem, który tutaj państwo wszyscy poruszacie. I tak, a moją irytację prowadzą na przykład te wszystkie sikawki, kurtyny wodne i tak dalej, które razem z betonami pojawiają się na przykład w Kurniku, na przykład w Kobej Górze, na przykład w innych miejscowościach i tak dalej. I ja jestem tylko ciekaw, bo nie słyszałem, a wybudowałem w swoim życiu wodociągi również, czy ktoś jakieś dwa obiegi wody stworzył, bo na mój gust najczystszą wodę, o którą podobno za chwilę będziemy walczyć w Europie, po prostu się do sikania wykorzystuje. Bo ja rozumiem, że gdyby ktoś oczyszczał, tak jak w Szwajcarii widziałem pół wieku temu, spływ z oczyszczalni ścieków i tam można się było ze źródełka takiego sikającego napić, to było dowodem na to, że to jest tak oczyszczone, że do rzeki Ar to sobie wpływało. To jest pierwsza kwestia. W związku z tym no jestem ciekaw, gdzie burmistrz wójt po prostu ma dwa obiegi wody do zasilania tych właśnie rekreacyjnych sikawek po to, żeby...
Tak, panie Michale, to pan teraz poruszył naprawdę duży problem. Ja wiem tylko, że akurat te mgiełki, to one dużo wody nie zużywają, bo tak. Tam rzeczywiście jest bardzo, bardzo ograniczona ta ilość wody, która jest, ale ten podział to słuszna uwaga, że możemy, bo to a propos, możemy, proszę państwa, myślę, że każdy może to zrobić i to nawet dzisiaj. Trzeba otworzyć spłuczkę i tam najczęściej mamy takie dwa guziki, taki duży.
Ale pan tutaj mówi cały czas o ilościowym ograniczaniu, natomiast tu rozumiem, że myśl jest taka, żeby w końcu zacząć inaczej wykorzystywać wodę deszczową do celów sanitarnych, co jest stosowane w wielu miejscach, ale nie u nas. Wygląda na to, że kolejna susza nas przekona do być może takiego podejścia
chyba
do wody.
Tak. Ale z własnego punktu widzenia powiem tylko, że można to zrobić i tak ustawić tą spłuczkę, że na jedynkę bardzo mała ilość wody jest, a na dwójkę no to wtedy trochę więcej. I to ja muszę powiedzieć, że zużycie wody wtedy bardzo spada, bo najczęściej robimy jedynkę, proszę Państwa. Tak metaforą, ale myślę, że Państwo wiecie o co chodzi. To jeszcze Pan Piotr, dzień dobry. Dzień dobry. Króciutko prosimy, bo musimy kończyć za chwilę.
Dobrze. Duże gospodarstwo, witam Pana, witam Państwa. Duże gospodarstwa rolne zaczęły drenować węglowe studnie. To spowodowało, że poziom wody wszystkich studni, na przykład ja znam z okolicy w rodzinie, całe wiosce, żeby się powiedzieć, w ogóle studnie nie było wody. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, mamy wzór naszego wielkiego Wielkopolnina, Zderzego Chławowskiego, który robił parki krajobrazowe, sadził drzewa, zatrzymywały się chmury. Przejdźmy przez Popolskę i zobaczmy, gdzie takie parki są. Nigdzie nie ma. Dlatego też nie będzie wody, chmury sobie idą dalej, a deszczu nie ma.
Dziękuję, Panie Piotrze, dziękuję bardzo. Bartłomiej Nowak, który wszedł właśnie na Broadpeak, napisał, że coraz trudniej się wspinać, bo jest mniej lodu, słońce wszystko wytapia. Na Broadpeaku musiałem kilka razy niemal tańczyć na linię, aby uniknąć trafienia kamieniami, które szły jeden za drugim. Już od godzin południowych ciężko było się poruszać, bo nurkowało się w śniegu, a fragmenty ściany spłynęły strumienie. W górach jeszcze bardziej widać to, co się dzieje z naszą przyrodą. Panie profesorze, bo zostały nam 3 minuty ale to jest tak, że my już po prostu nic, jako obywatele, tak co my możemy zrobić? No mówię, no możemy spłuczkę sobie tak zmniejszyć zużycie wody, ale to, że Warta ma dzisiaj 26 metrów sześciennych na sekundę, no to jest przerażające, bo to ten jutrzejszy opad pewnie na chwilę tam trochę podniesie nam na 3 dni i potem znowu.
No, ja powiem tak, w takich wielu dyskusjach często my prowadzimy takie dyskusje, typu na przykład, czy coś mnie interesuje, czy coś mnie nie interesuje. Okazuje się, że to, co mnie interesuje albo co interesuje społeczeństwo, jest ważne, a to, co nie interesuje społeczeństwo, jest nieważne. Taka pewien sposób, taki klasyczny, wynikający z takich nauk społecznych. Innymi słowy, jak przestanie nas interesować na przykład zmiana klimatu, no to znaczy, że tej zmiany klimatu nie ma. Niestety jest. Fizyka działa, no i ją po prostu widzimy coraz częściej za oknem.
No bo głównie o polityce rozmawiamy pewnie, tak? To jak Państwo telewizor włączą, to
tu się
nie ma węgla, że tam cukier jest, to są takie rzeczy, które dzisiaj są, za chwilę ich pewnie nie ma, a to, że brakuje wody, to tego się nie da tak naprawić w ciągu roku.
To, po pierwsze, to jest fizyka, ona dyktuje warunki. Po drugie, nie da się naprawić w jeden rok. I po trzecie, co najważniejsze, warto pamiętać o tej naszej kulturze. My często się odwołujemy do betonozy, ale proszę pamiętać, że wiele projektów, które dziś obfitują betonem w wielu miastach w Polsce, to są projekty, które zaczęły się kilka albo nawet kilkanaście lat temu. I wtedy potrzeby społeczne były płaski chodnik bez dziury. Tak?
Nie było takich problemów z wodą.
No, ale już dawno sygnalizowano, że będą te problemy z wodą i de facto powinno się w ten sposób długofalowo i z pewnym wyprzedzeniem myśleć. Dopiero ostatnie susze i upały dają ludziom do myślenia, bo wcześniej w zasadzie najważniejsze było to, żeby było czysto. I teraz dochodzimy do takiego momentu, na ile my w swojej kulturze kiedy zrozumiemy, że tak naprawdę woda to nie jest tylko i wyłącznie problemem wtedy, kiedy jej nie ma, ale też jest ta woda nadmiarowa, o której tu jeden z słuchaczy wspominał, ona jest tak naprawdę dobrodziejstwem. Kiedy zrozumiemy, że to w każdym projekcie trzeba wziąć pod uwagę tak samo jak chociażby prąd w gniazdkach.
To jest tak, jakbyśmy żyli na takiej gąbce i dopóki ona jeszcze trochę tej wilgoci ma, to wydaje się, że wszystko jest okej, ale w pewnym momencie ta gąbka już będzie tak sucha, że tam nic nie wyciśniemy z niej i wtedy będziemy?
Opisuje pan skutek zmiany klimatu na to, co się dzieje chociażby w glebach czy w rzekach.
Proszę Państwa, dziękuję pięknie za telefony, dziękuję panu profesorowi za obecność w studiu. Wyszła bardzo ciekawa audycja, także dzięki państwu telefonu. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Chmielewski, Radio Poznań, audycja w środku dnia. Dziękuję, do usłyszenia.